Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i zapraszam na K3. Dariusz Bugalski. 5 milionów ludzi w Polsce ma recepty na leki przeciwdepresyjne. To jest ciekawy kontekst tej rozmowy.
Tak wynika z danych. 1/4 osób pracujących jest w jakimś leczeniu farmakoterapeutycznym. Tomasz Rowiński, psycholog, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii i adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w think tanku dla ochrony zdrowia. To jest taki zespół ludzi, który myśli nad systemem ochrony zdrowia, analizuje, no i proponuje różne rozwiązania.
Pan jest autorem, twórcą legendarnej instytucji, tak bym powiedział. Stworzył pan środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach, pierwsze w Polsce, prawda? Taki modelowy ośrodek, potem się reforma ochrony zdrowia psychicznego zaczęła od tego.
Usługi środowiskowe, czy w ogóle praca środowiskowa w Polsce była wcześniej obecna. W Krakowie profesor Orwid, czy w ogóle klinika psychiatrii dzieci Collegium Medicum UJ-u. Natomiast my stworzyliśmy pewien, nazwę to system. Czyli nie tyle usługi środowiskowe rozumiane jako działania w środowisku na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, bo to wcześniej, tak jak mówię, w różnych miejscach bywało. Bardzo duży nacisk położyliśmy na współpracę międzysektorową i współpracę z podmiotami istniejącymi w dzielnicy Bielany. Więc w tym sensie jest to pierwsze środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, które jest rozumiane tak, że działa środowiskowo we współpracy z innymi. Buduje ścisłe relacje współpracy na rzecz dziecka i rodziny.
Czyli systemowe myślenie i działanie, prawda? I to jest ta nowość.
Tak, to była ta nowość, którą udało nam się wprowadzić na Bielanach. Później próbowaliśmy ją wprowadzać już w naszych poradniach działających w ramach kontraktu NFZ. Pierwsze środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego powstało ze środków unijnych. Ten model nasz był skalowany w kilku miejscach w Polsce. Zdobył nagrody, uznanie. Generalnie ja bym chyba się najbardziej cieszył, gdyby w pełni ten model został zaimplementowany. Mówiąc wprost, do kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Bo nie jest w pełni.
Nie, nie.
Czyli NFZ zrobił po swojemu.
NFZ zrobił zgodnie ze swoją tradycją.
Czyli po swojemu.
Tak, po swojemu, czyli to jest próba włączenia pewnych elementów do, to się nazywa tak ładnie, koszyk usług gwarantowanych. Czyli to jest takie rozporządzenie ministra zdrowia, które mówi o tym, jakie to świadczenia nam się należą w tej dziedzinie, jaką jest psychiatria, w ramach tych składek, które płacimy na NFZ.
No i co? I ten koszyk to tak nie bardzo wszystko pomieści.
No i w tym koszyku są różne usługi, które są nieposkładane ze sobą, niepowiązane logicznie. Też są takie usługi, których na przykład jak próbowałem się dowiedzieć, dlaczego jest taka usługa jak sesja wsparcia psychospołecznego i co to oznacza i czym się różni od porady psychologicznej. Taka tradycja jest, że to tam ktoś kiedyś wpisał 14 lat temu czy 20, no i tak zostało. I rzeczywiście to jest pewien dramat, jeżeli chodzi o usługi publiczne, że ktoś tam kiedyś wpisał 20 lat temu i to jest kopiowane.
Bo zawsze tak było.
Bo zawsze tak było.
Katarzyna Szczerbowska nas poznała ze sobą. Jak Państwo słuchali tego odcinka, posłuchajcie, jak nie słuchaliście, to musicie koniecznie posłuchać. Pani Katarzyna powiedziała mi o tym, że jak ona miała taki poważny kryzys psychiczny, znalazła się w szpitalu, potem chyba jeszcze raz, rozmawialiśmy już później po tym nagraniu, po tym podcaście, powiedziała tak, się zastanawiałam, ile osób musiało mi pomóc, żebym ja stanęła na nogi. Trudno mi policzyć, powiedziała, ale myślę, że kilkadziesiąt. Musiało mi pomóc kilkadziesiąt osób, żeby to zadziałało. No i to jest jakoś niekompatybilne z koszykiem, jak rozumiem, tak?
No zupełnie. To jest takie podejście, które wyrasta z podejścia, nazwę to neoliberalnego, czyli kontraktuje płatnik, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, jakieś usługi na danym terytorium, żeby zabezpieczyć potrzeby populacyjne, to się tak ładnie mówi. I te potrzeby są definiowane w ustawie o NFZ-cie jako liczba świadczeń. Czyli jeżeli ja mapę potrzeb w powiecie jakimś dla 100 tysięcy mieszkańców definiuję tak, że to jest liczba świadczeń, którą wykonuję, to już na samym początku no jest ten grzech pierworodny. Bo jeżeli ja mówię teraz o politykach, decydentach, których my wybieramy, którzy decydują w naszym imieniu, jak ten system usług publicznych ma wyglądać. Jeżeli ja mówię o liczbie dla danej populacji, ile tam musi być tych świadczeń zrealizowanych, no to tak będę później to monitorował. Nie jest istotne to, czy procedury są adekwatne, czy w ogóle metody, które stosują ci specjaliści, świadczeniodawcy, którzy organizują te usługi w imieniu płatnika, no powiedzmy, no biorą kontrakt i robią te usługi dla mieszkańców, stosują metody naukowe, udowodnione, że przecież ten przyrost wiedzy naukowej jest ogromny. Tak, co 5 lat powinno się weryfikować te procedury, które gdzieś tam kiedyś wymyśliliśmy.
Oni tego nie robią?
Nie, zupełnie nie. No, jeżeli ja mam świadczenie gwarantowane w postaci porada psychologiczna, to ja mogę sobie prowadzić rozmowy cioci kloci.
No właśnie, co to znaczy?
Co tam u pana, jak życie i tak dalej. I to się tak odbywa. Na przykład jest taki bardzo dobry program, MH Plus po angielsku, no ale coś, co Światowa Organizacja Zdrowia opracowała jako taką naprawdę działającą interwencję psychologiczną na pierwszym etapie kryzysu. Jest to bardzo dobrze opisane, jest to dostępne na stronach WHO, jest chyba już nawet po polsku. Co stoi na przeszkodzie zaimplementować tą procedurę do naszego systemu?
No co stoi na przeszkodzie? Nie wiadomo.
No nie wiadomo, no bo to tak 14 lat ten koszyk wygląda, to tak będzie kolejne 14 wyglądał. To są takie sytuacje, w których naprawdę warto się zastanowić, czy ten system organizacji usług, który teraz w Polsce mamy, jest rzeczywiście, po pierwsze, pacjocentryczny.
Pacjocentryczny?
Czyli pacjentocentryczny, no przepraszam. Czy też nie?
Jeżeli jest teraz.
No nie jest, dlatego że on jest kontraktocentryczny, tak bym to określił. Czyli ideą jest to, żeby zrealizować kontrakt i wydać w sposób zgodny z prawem pieniądze ze składki naszej, która trafia do NFZ-u.
Czy wyzdrowiał, czy nie, to jest już, nie,
to już jest nie.
Niekoniecznie ważne.
Minister Niedzielski uparł się na tak zwaną ustawę o bezpieczeństwie pacjenta i jakości leczenia i tam dopiero są zapięte pewne wskaźniki, które mówią o tym, że szpital... Dobrze by było, żeby jeszcze monitorował tak zwane działania czy sytuacje niepożądane. Czyli sytuacje, które się zdarzają przy leczeniu pacjentów i sprawdzał, czy to jest, no bo tak się zdarza, jak się podejmuje interwencje, na przykład w kardiologii. Czyli ten zapis, że jednak oprócz tego, że chcesz zrealizować ten kontrakt, no to sprawdzaj, czy te sytuacje niepożądane, które się zdarzają w twoim szpitalu, wynikają na przykład ze stanu choroby pacjenta, czy złej organizacji, czy z niewiedzy specjalistów i błędów, które oni popełniają, czy też wynikają z tego, że się źle na przykład komunikujesz z pacjentem. Próbujemy zmienić ten system trochę, go przestawić, żeby jednak oprócz fundamentów finansowych, czyli stopień realizacji kontraktu, no bo to są podmioty gospodarcze, patrzeć też na to, czy my leczymy tych pacjentów, czy też nie.
Na ludzi po prostu.
Tak, czy to jest
służy. Ale wie pan, czy to w ogóle się da sprawdzić? No bo na przykład w kardiologii to się da.
Tak.
A w pomocy ludziom w trudnej sytuacji życiowej, psychicznej, no to da się?
Oczywiście, że da się. Jest standaryzacja procedur. Znaczy inne kraje to wprowadzają. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby u nas w ramach właśnie leczenia psychiatrycznego czy pomocy psychologicznej wprowadzać takie metody, które no po prostu działają. Innymi słowy, robić procedury, które pomagają. Podam przykład. Trafia dziecko do specjalisty, mama zgłasza i mówi, no ADHD ma, no wierci się, kręci, prawda, nie jest w stanie się skupić, źle śpi, jest taki ruchliwy, drapie się, na przykład wokół pupy się drapie. Mama mówi ADHD i gdybyśmy nie zapięli procedur, różnicuj to z innymi chorobami, sprawdzaj. Bo tak jest w całej medycynie, że się wyklucza pewne rzeczy. To w psychiatrii też tak powinno być. Objaw jest, ale wykluczaj różne rzeczy. No i okazało się, że dziecko nie ma ADHD, tylko ma zaawansowaną owsicę. No wyleczenie owsicy zdjęło objaw. Gdybyśmy nie mieli takiego myślenia i procedur, co należy zrobić w danej sytuacji, to ADHD, no i tyle, dostaje leki, tylko że mu się nie poprawia.
Do psychiatry.
No prawda? Tak, no bo kontekst był taki, że no ma już takie ADHD, że nie jest w stanie usiedzieć w ławce w szkole. On po prostu miał zaawansowaną owsicę.
A psychiatra powinien być na końcu tego całego systemu, tak. A nie na początku, jak to często dzisiaj.
Bo chodzi o sam proces myślenia o standaryzacji w psychiatrii. Sprawdzaj, wykluczaj, zanim postawisz diagnozę. W przypadku psychologów czy psychoterapeutów, jako zawodów medycznych, powinno być podobnie. Sytuacja, w której nie ma tej standaryzacji, nie wprowadzamy procedur, prowadzi do tego, że ja mogę leczyć pacjenta 5 lat i nie wiem, co mu jest. Pacjent też nie wie, no coraz gorzej, mu źle funkcjonuje, kolejny epizod depresyjny, no ale jest w psychoterapii, tak? To jest sytuacja, która z punktu widzenia medycznego jest niedopuszczalna, bo procent pacjentów niejasnych, z chorobowością złożoną, jak to się mówi, czyli wiele się nawarstwia różnych rzeczy, to jest naprawdę promil. Więc nie może być tak, że jest to typowa sytuacja, z którą się ludzie mierzą. Czyli mówią, że chodzą do psychoterapeutów i prywatnie i prowadzi się leczenie 2-3 lata. Efektu nie ma, bo gdyby pan poszedł z katarem do lekarza rodzinnego i by lekarz rodzinny pana 2 lata leczył, to by pan powiedział, no, że coś jest nie halo, by pan zmienił tego lekarza. A jak właśnie nie ma procedur, to nawet nie ma się do czego odwołać.
Czyli standardy nie istnieją, tak?
Nie. To jest to. Znaczy są towarzystwa, które wprowadzają te standardy i swoich członków zobowiązują do przestrzegania pewnego standardu w diagnozie i leczeniu. I dopiero jak coś nie działa, bo ty zrobiłeś zgodnie z procedurą, którą ktoś zweryfikował, nie zadziałało, nie pomogło. Więc się zastanawiamy, no w czym problem.
Ale to są wewnętrzne regulacje tych stowarzyszeń.
Wewnętrzne, tak, no tych
właśnie,
stowarzyszeń.
A nie ma na przykład takiej ustawy, która by regulowała o zawodzie psychoterapeuty, prawda?
No niby weszła ta ustawa o zawodzie psychologa. Jest martwą ustawą, to znaczy nie ma do niej rozporządzeń, nie powstał samorząd. Jak mówimy o tak zwanym podejściu pacjentocentrycznym, czyli ten interes pacjenta, on jest tutaj kluczową rzeczą, no bo te usługi publiczne są dla niego, to powinien być ten samorząd. No, czy to psychologów, czy psychoterapeutów.
No to też tak myślę.
Dlatego, że on powinien po pierwsze dbać o prawo wykonywania zawodu. Uważam, że powinno być prawo wykonywania zawodu dla psychologów i psychoterapeutów w usługach medycznych. Mówi się w skrócie PWZ. Że powinien być ten samorząd, który dba o jakość i też po to, że jak pacjent został skrzywdzony przez specjalistę albo nieprofesjonalnie leczony, no to ktoś wnosi skargę do tego samorządu i ktoś odbiera mu prawo wykonywania zawodu, bo postępował nieetycznie, nieprofesjonalnie.
Ale może jeszcze jedna rzecz. Chodzi mi o te procedury. Jeśli mówimy o psychoterapeutach, no to będą obowiązywać takie procedury, które dotyczą tych szkół psychoterapeutycznych, które są najlepiej zbadane. No, na przykład poznawczo-behawioralna terapia, prawda? Ona jest dobrze zbadana. Ma różne badania, które potwierdzają jej skuteczność. Ale to nie znaczy, że to jest jedyna metoda i to nie znaczy, że zawsze pomoże. Jest bardzo dużo, które nie są tak bardzo zbadane, a nawet być może trudno jest badać, stosując te narzędzia badawcze, które dzisiaj nauka ma. Pytanie, tak, ponawiam, jest, czy się da?
To jest pewien dylemat między biurokracją a, że tak powiem, empatią. Psychoanaliza, która powstawała w XIX wieku, powstawała na bazie psychiatrii, czyli tworzyli ją lekarze. Ludzie zdrowieli. Jak to Freud mówił, przestawało im się śnić, a zaczęło się przydarzać. Tak? Czyli swój potencjał wdrażali w życie. Czy zaczęli funkcjonować tak, że no, czuli, że żyją pełnią życia. Może powiem coś kontrowersyjnego, ale odróżniałbym metodę leczenia, czyli psychoterapię jako metodę leczenia, od tak zwanego wellbeingu. Proszę zobaczyć, nawet u nas na bazie prawa podatkowego tak to jest skonstruowane, że jeżeli pan podejmuje leczenie w celu ratowania czyjegoś życia i zdrowia, to jest pan zwolniony z VAT-u. Ale jeżeli pan idzie do lekarza, też lekarza, bo to też jest operacja chirurgiczna, estetyczna, poprawić usta albo policzki, to nie jest pan zwolniony z VAT-u. Normalnie płaci pan VAT, chociaż jest usługa medyczna. Dlatego, że to nie służy ratowaniu życia i zdrowia, tylko służy tak zwanemu beauty. Więc nie stoi nic na przeszkodzie, żeby oczywiście był beauty, tak zwane psychiatryczne, psychologiczne, które jest owatowane normalnie 23%, ale no to psychoterapia jako metoda leczenia, no jednak powinna spełniać pewien standard.
Ja rozumiem, ale mnie nie chodzi o beauty, tylko mi chodzi o pomoc człowiekowi w kryzysie. To nie tylko ta jedna szkoła jest tylko skuteczna.
Tylko że jest mnóstwo takich, zwijmy sobie to, pewnych podejść czy działań, które nie są związane z metodą leczenia i nie muszą być. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie, to jednak to jest działalność medyczna. Tak w każdym obszarze medycyny, no trzeba mieć metody, które wiadomo, że działają.
Ja to widziałem na TEDzie. Nie pamiętam kto, ale jakiś jeden z tych wielkich psychologów opowiadał, że był w szpitalu. W nocy tam jeszcze był jakiś inny człowiek, który przyleciał do syna. Syn uległ wypadkowi. No i sobie tak siedzieli, a właściwie bardziej spali niż czuwali. I przychodzi tam chłopak, który sprząta. A propos procedur, musi tam odfajkować na tej karteczce na ścianie, że to właśnie o tej godzinie posprzątał. Popatrzył na nich i wyszedł, nie sprzątał. I potem była straszna awantura. Chcieli go wylać z pracy, ponieważ nie posprzątał. Ten psycholog słyszał tę awanturę, wstawił się za nim i powiedział, ale właśnie on po to zrobił, żeby nas nie budzić. Uważniejsze, żebyśmy my trochę odpoczęli, niż to, żeby było posprzątane. I tak było posprzątane. Właśnie o tym mówię, o takim podejściu. Medycyna ma w sobie też ten aspekt jednak empatii, czułości, bym nawet powiedział. Powinna mieć, prawda? I być może to pomaga, a nie jakaś tam sprawdzona metoda wedle słupków naukowych.
Przy wyjściu z kryzysów, to, że my jesteśmy empatyczni, wrażliwi na siebie nawzajem, to jest pewna podstawa. To nie jest kwestia psychiatrii, stomatologii, kardiologii, w pewien sposób funkcjonowania w relacji z innymi. I on może być bardziej istotny w psychiatrii, ale to, że jesteśmy na siebie otwarci, empatyczni, to jest coś, co jest no, takim naszym funkcjonowaniem człowieka.
Program domyślny, podstawa.
No tak. To, co pan podaje, to jest dobry przykład, dlatego że skąd się wzięły te procedury? No stąd, że tych zakażeń w szpitalu było tak dużo, że brak regularnego odkażania powoduje to, że jak przyjdzie jakiś pacjent i się zakazi bakterią, to może umrzeć. To też wynika z troski i empatii, mycie tych podłóg właśnie o pacjentów, którzy mają na przykład słabszą odporność. Jest tyle bakterii różnych w szpitalu, bo ludzie chorzy tam przyjeżdżają, że trzeba to robić regularnie, żeby nie dochodziło do zakażeń.
Ale ja jestem za myciem podłóg, to żeby to było jasne.
Ale nie, też chciałem panu powiedzieć, że to mycie podłóg wynika z troski. To nie jest procedura bezduszna. To mycie podłóg, traktujemy to mycie podłóg jako symbol teraz, wynika z troski o tych pacjentów, którzy tam są. Nierobienie tego wnosi ryzyko śmierci któregoś z tych pacjentów, bo się zakazi. Więc to, że możemy się zastanawiać, co zrobić, że jak człowiek przyjeżdża w odwiedziny do swojego dziecka, które jest w szpitalu, to żeby nie spał na korytarzu.
Tak? No jasne, nie chodzi tutaj więc, o tak zwany human touch.
No i właśnie, ten human touch nie wynika z tego, że nie ma procedur, wynika z tego, że my tworzymy warunki ludzkie dla osób, które przebywają w szpitalu czy się leczą, dbamy o bezpieczeństwo pacjenta, z troski o tych pacjentów, a z drugiej strony umożliwiamy normalne funkcjonowanie, załóżmy, rodzinom. No bo jeżeli jest kryzys psychiczny rodzica, mama ma pierwszy epizod psychotyczny, trafia do szpitala, a nawet nie ma gdzie się z tymi dziećmi tam spotkać. Dzieci no, są w traumie, no bo nagle mama zniknęła, obca osoba się pojawiła. Dwa, jak już zdrowieje w tym szpitalu, to ona nawet nie ma gdzie się spotkać z tymi dziećmi, bo jest 6 pacjentów na salę, w różnym stanie. My nie pomagamy wyzdrowieć tej mamie. Jak pan mówi o tym human touch, to właśnie polega na tym, że ci ludzie muszą się spotykać z bliskimi, żeby zdrowieć. I to nie tylko w psychiatrii. W psychiatrii tym bardziej, no bo ten element zdrowienia polega między innymi też na tym, że odbudowujemy relacje po kryzysie. Tak jak nogę odbudowujemy, czy jakąś protezę robimy, jak ktoś straci, czy mięśnie odbudowujemy, czy ścięgna. Mówiąc już tak obrazowo, w psychiatrii odbudowujemy decyzyjność tego człowieka, czyli pewną autonomię i jego wpływ na życie i relacje. To są dwa takie czynniki leczące, więc trzeba tak zorganizować przestrzeń, tak samo jak się organizuje przestrzeń w ortopedii, żeby to kolano odbudować. Sala operacyjna, wie pan, sprzęty i tak dalej. To w psychiatrii powinniśmy tak budować tą przestrzeń, jak już mówimy o szpitalu, żeby odbudowywać te relacje, samostanowienie tej osoby.
Właśnie, to jest chyba kluczowa myśl tego, co pan robił na Bielanach, prawda? I tego pomysłu na te reformy, które... weszła, ale nie do końca jest dokończona. Tak. No, za przeproszeniem, może o tym powiemy.
Właśnie na Bielanach ta koncepcja myślenia, znaczy model zdrowia psychicznego, bo to może tak. Co to znaczy, że jest człowiek zdrowy psychicznie? No musimy sobie zdefiniować, dlatego żeby wiedzieć, gdzie w ogóle pacjenta prowadzić. Jak zorganizować te usługi. Z tego podejścia wynika, że my musimy szukać mu zasobów w środowisku. Musimy współpracować z tym środowiskiem, żeby relacje... czytaj, ścięgna, odbudować. No w przypadku dzieci wiadomo, że one mają ograniczoną decyzyjność. U dorosłych to jest praca, relacje bliskie, romantyczne. A u dzieci, no to jest odbudowanie ich potencjału rozwojowego.
Czyli praca na zasobach, wzmacnianie zasobów i tymi zasobami są więzi i relacje.
Oczywiście.
To jest podstawowa myśl.
Tak.
Psychiatrzy to dopiero dalej, a my myślimy w taki sposób, no żeby było dużo psychiatrów i szpitali i tam, tak. Żeby uleczyli te nasze dzieci albo nas tak. I już. Oczywiście powinno być dużo dobrych psychiatrów i dużo dobrych szpitali, ale rozumiem, że to jest dopiero na końcu.
To jest ten dylemat, czy może nie dylemat, ale teraz minister zdrowia, pani ministra Leszczyna, wydaje 3 miliardy na szpitale. No i byśmy powiedzieli, no jest to w pewnym sensie niezrozumiała decyzja.
Dlaczego niezrozumiała?
No bo raczej staramy się rozwijać psychiatrię środowiskową i od strony ekonomicznej, i od strony efektów leczenia, ta rama psychiatrii środowiskowej no jest czymś oczywistym jakby teraz, czyli nie szpital.
No wie pan, ale to może tak jak w tym powiedzonku, czy myć nogi, czy ręce. No trzeba myć nogi i ręce. No, powinny być i szpitale,
jasne.
I opieka środowiskowa.
Tu jeszcze jest inny dylemat. Ten szpital jest potrzebny. Będzie zawsze potrzebny i trzeba człowieka czasami przetrzymać w takich warunkach, w których no, przeżyje ten kryzys, nie kalecząc sobie zdrowia albo nie odbierając sobie życia. I te 3 miliardy, one mogą być racjonalne, dlatego że te szpitale psychiatryczne, które mamy teraz, są w tak opłakanym stanie, że one urągają godności ludzkiej. Wiadomo, że one bardziej mogą traumatyzować niż leczyć.
A no właśnie tak.
I jak już remontujemy te szpitale i budujemy te szpitale, to już zróbmy go właśnie w takiej przestrzeni, że na przykład matka będzie miała gdzieś się z dzieckiem spotkać, jak zachoruje. Dwie osoby w pokoju z łazienką, że jest zachowana intymność, że będzie możliwość powrotu do obsługi siebie, przygotowania sobie w bezpiecznym miejscu jedzenia, jak już jestem na takim etapie zdrowienia, że powracam do życia. Funkcje moje poznawcze, interpersonalne zaczynają funkcjonować normalnie, czyli zaczynam zdrowieć, mieć relacje i dbać o siebie. W tym kontekście okazuje się, że te 3 miliardy, no jednak może tyle potrzeba, żebyśmy przywrócili warunki szpitalne, psychiatryczne do takiego etapu, że one są leczące.
Do ludzkiego poziomu. Ale jak rozumiem, ważniejsze jest coś innego. Nacisk trzeba położyć na coś innego, że te szpitale to jest tylko ten wierzchołek piramidy.
Tak, i właśnie na Bielanach wychodziliśmy z tego założenia, że lekarz i pomoc lekarska, czy leczenie lekarskie, szpital jest na końcu. Radykalnie przyjmowaliśmy też takie założenie, że jak dziecko trafia do szpitala psychiatrycznego na izbę, to jest to porażka systemu. To znaczy, że coś wcześniej nie zadziałało. Tak jak zwykle w medycynie jest, tak, jeżeli pacjent trafia w jakimś stanie ostrym, no to znaczy, że wcześniej coś nie zadziałało, no z wyjątkiem chorób genetycznych, kiedy wiemy, jak przebiega ta choroba, to możemy nawet się spodziewać, że będzie potrzebował hospitalizacji. W psychiatrii traktujemy to jako porażkę, czyli szpitale są potrzebne i powinny być, natomiast hospitalizacje dzieci, szczególnie młodszych, na oddziałach psychiatrycznych, to jest porażka po prostu systemu, czyli coś wcześniej nie zadziałało. I do pewnego momentu było tak, że tego nie było, po prostu nie miało co działać.
Te centra?
Centra ośrodki takiej opieki środowiskowej u dzieci, centra zdrowia psychicznego u dorosłych, tego po prostu nie było. Nie było tej formuły działania środowiskowego.
Teraz są.
Teraz są i teraz możemy spodziewać się, że no nie zbawimy systemu w ciągu 2, 3, 5 lat, bo przez 20 lat żeśmy inaczej funkcjonowali, więc naprawdę potrzeba, no zanim ten efekt zdrowotny będzie zauważalny, no to trzeba temu systemowi dać czas, go dobrze monitorować i pilnować. Teraz dziecko trafia najpierw do psychologa, do psychoterapeuty, do tej pomocy środowiskowej. Jak to nie działa, to powinien trafiać na tak zwany drugi poziom, czyli do lekarza, psychiatry ambulatoryjnie. I tam ewentualnie oddział dzienny, no a w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia trafia do szpitala.
Żeby dzieci nie trafiały do psychiatry z owsikami, tak?
Dokładnie tak. I ta standaryzacja i procedura jest nam potrzebna właśnie po to, żebyśmy dziecka nie leczyli, kiedy ono nie wymaga leczenia.
Tak.
I oprócz tych standardów i pewnych procedur trzeba też jakby określić pewne wskaźniki. I wiadomo, że wskaźniki są po to, żeby określić je z perspektywy grupy leczonych pacjentów. Zawsze jest w tle wyjątkowość tego, z czym dziecko i rodzina przychodzi, bo każda jest inna.
Właśnie to miałem na myśli, mówiąc o tych metodach.
Tylko, że choroba jest chorobą. Zaburzenie jest zaburzeniem, obojętnie, czy to będzie rodzina Kowalskich, czy Nowaków. Natomiast przebieg tej choroby, czy tego zaburzenia może być różny. Bo jest 6 dzieci, albo 1 dziecko, to wszystko ma znaczenie w przypadku zaburzeń psychicznych, więc na to powinniśmy zwracać uwagę. Ale to, że my diagnozujemy zaburzenia ze spektrum autyzmu według pewnego standardu, i wykluczamy inne rzeczy, to czy to dziecko jest dobrze funkcjonujące, czy jest źle funkcjonujące, czy ma taką rodzinę, czy inną rodzinę, to tą procedurę powinniśmy zastosować. Że w przypadku diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu używamy takich narzędzi, wykluczamy to, wykluczamy to, wykluczamy to.
Się opieram na brytyjskim podejściu, takim, że 5% to psychiatra, 95% to są inne poziomy pomocy.
Tylko, że w systemie brytyjskim jeszcze jest taki element, którego u nas nie ma. Tak, to znaczy lekarz rodzinny zajmuje się dosyć sporą częścią zaburzeń chorób psychicznych. U nas tak nie ma. Więc z tego modelu bielańskiego, jak to określamy, wynika, że na 100 pacjentów 30 potrzebuje konsultacji psychiatrycznej, czyli w takich formułach środowiskowych. Ambulatoryjno-środowiskowych, tam gdzie też jest lekarz, tylko ambulatoryjnie, a 10 zostaje w leczeniu psychiatrycznym. I mówimy tak, słuchajcie, do psychiatry to tak 30% twoich pacjentów. Nie odsyłaj do psychiatry, bo często ci specjaliści odsyłają, jak już nie wiedzą, co zrobić. Psychiatra nie ma czarodziejskiej różdżki. Musimy zadbać o to, żeby minimalizować błąd pierwszego rodzaju. To tak, przepraszam, że używam tych pojęć ze statystyki, ale one dosyć dobrze pokazują tą ścieżkę pacjenta, czyli psychologu czy psychoterapeuta, jeżeli przychodzi do ciebie pacjent i potrzebuje porady lekarskiej i leczenia farmakologicznego, to musisz mieć takie narzędzia i procedury i sprawdzić to, zweryfikować i nie odrzucić, że tak powiem, tej hipotezy zerowej o tej potrzebie leczenia. Nienawidzi mi się, nie myślę, bo wydaje mi się, że powinieneś pójść do psychiatry. Powinieneś mieć takie narzędzia, które ci dadzą wiedzę pewną, czy ty musisz go odesłać do psychiatry. Czy do szpitala, czy do lekarza. No jeżeli przychodzi dziecko z BMI 13, to wiadomo, że ty się nie zastanawiasz, jak go leczyć, tylko go odsyłasz do lekarza, bo to jest stan zagrożenia życia. Jeżeli przychodzi z BMI 15, załóżmy, podaj przykładowe rzeczy, to nie jest sytuacja taka, w której musisz go odesłać do lekarza, ale musisz leczyć go razem z lekarzem, bo on musi być pod kontrolą lekarską, te zaburzenia odżywiania. Po prostu musisz mieć lekarza na pokładzie.
I lekarzy to są... na pokładzie też nie mamy, to też jest inna sprawa jeszcze.
Ale jeżeli wprowadzimy sobie takie procedury, czyli wtedy, kiedy powinien trafić ten pacjent, trafia do lekarza i jest błąd drugiego rodzaju, kiedy nie powinien trafić, to nie trafia. Bo teraz jest sytuacja taka, to lekarze często mówią, że przychodzą do nich pacjenci, którzy do nich nie powinni przychodzić. No to nie jest na poradę lekarską, na leczenie farmakologiczne. Więc 70% dzieci nie powinno się znaleźć u lekarza. A jeżeli tak ustawimy to, to my tych lekarzy mamy odpowiednią liczbę.
Naprawdę?
No tak. Może podam przykład z Bielan, żeby to nie była abstrakcja. Mhm. Tam było 20 tysięcy dzieci. Czyli konstruujemy system tak, że około tak 2000 dzieci by potrzebowało jakiegoś wsparcia. Jakiegokolwiek. Może być to 3 wizyty, może być to 75 wizyt. My tego nie wiemy na tym etapie, tylko wiemy z epidemiologii, że około 10% dzieci jakiegoś wsparcia będzie potrzebowało. To zależy na jakim etapie kryzysu trafiają, czy wcześniej ktoś im udzielał wsparcia. No ale w systemie ochrony zdrowia, w psychiatrii załóżmy, że te 10%. Część z nich się pojawi na dłużej, część się pojawi na krócej. 30% się pojawi na konsultacji, to znaczy pojawi się raz, po prostu trzeba skonsultować czy wykluczyć coś. I jak się wysyła te 30% do tego psychiatry, no to 10% zostaje u psychiatry w leczeniu dłuższym. Czyli zajmuje jego zasoby, co 3 miesiące trzeba sprawdzać, krew badać, bo jest na przykład w leczeniu farmakologicznym, więc lekarz musi monitorować ileś tam rzeczy, dopasować leki odpowiednio, działają, nie działają. No jak standardowo w medycynie. Jak popatrzymy na to, to jest 200 czy tam maksymalnie 400 pacjentów na tych Bielanach, które by potrzebowało takiego rzeczywiście w ciągu roku. Proszę zobaczyć, jak mamy 400 pacjentów, załóżmy, możemy sobie szybko policzyć, że potrzebuje raz na kwartał wizytę u psychiatry. Jakaś część będzie w trybie awaryjnym, ale proszę pamiętać, że mówimy cały czas o tym, że są szpitale, które działają całą dobę, mają izbę przyjęć, więc jakieś załamanie zdrowia, coś się dzieje, to zawsze odsuwamy. To żeby pan miał jasność, że te szpitale nie znikają, one są. Więc nie mówimy o sytuacji leczenia psychiatrycznego takiego, w którym jest zagrożenie życia. No po prostu potrzebuje takiego leczenia. Widzieć psychiatrę co jakiś czas i psychiatra bierze odpowiedzialność za to leczenie. No i tak można sobie wyliczyć. Jak sobie liczyliśmy to w skali kraju, to naprawdę te etaty, które potrzebujemy na tym drugim poziomie, tych lekarzy, mamy 510 czy ileś, w systemie publicznym oni by nam wystarczyli, tylko oni nie pracują w systemie publicznym.
A no właśnie, często pracują tak, w niepublicznym. Albo
czyli mamy tu problem, a druga rzecz, że trafiają do nich pacjenci, którzy nie powinni do nich trafiać, czyli zajmują im zasoby, tworzą kolejki.
No ale właśnie, pracują albo w jednym, albo w drugim systemie, albo w obu naraz. I w systemie niepublicznym, no to biorą za wizytę w Warszawie, ile teraz się bierze? 1000?
No zależy, czy na CITO, czy nie. Różnie. 500-600 zł chyba to się już robi standard za wizytę.
Aha, standard za wizytę. No CITO to co?
No to wtedy może i 1200-1500
no kosztować. A no właśnie tak. Słabo.
Słabo.
To znaczy, że nie ma tych lekarzy de facto w systemie.
No dlatego ten system publiczny, myślę tutaj o tym drugim poziomie, no tak z trudem idzie i tak bardzo trudno się rozwija. W tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 250 zł za godzinę pracy lekarza. Wycenił tą usługę na 250 zł.
No to mniej niż 1000.
No jak każdy inny człowiek, no dlaczego mam pracować za 250 zł za godzinę, jak mogę z 500 zł za godzinę brać?
Nie wszyscy są doktorami judymami, też trudno wymagać tego od ludzi, to prawda. No to... Zdaje się, że polska psychiatra stoi na doktorach judymach i na siłaczkach.
To jest mit, dlatego że no u nas ten system jest taki, że można pracować w systemie publicznym i prywatnym i to jest bardzo wygodne, że lekarz jest i w publicznym. Mówię z perspektywy lekarza, to jest bardzo dobra sytuacja.
Ale to nie jest pacjentocentryczne.
No pacjentocentryczne, jeżeli chodzi o system, nie. Natomiast zakładam, że każdy lekarz, obojętnie czy to psychiatra, czy nie psychiatra, no jednak jest pacjentocentryczny, to znaczy on chce wyleczyć tego pacjenta.
Nie, jasne, nie? Jasne, tego nie miałem na myśli. System, chodzi mi o miejsce w systemie.
Tak, ale system jest tak skonstruowany, że może czasami nawet przeszkadzać w tym.
To jak
tak? I to często
być,
lekarze mówią. Nie wiem, idealny to jest model chiński.
No
czyli
dobrze,
płacimy lekarzowi, jak jesteśmy zdrowi, a nie płacimy, jak zaczynamy chorować.
Czy jest jakiś model niechiński?
Myślę, że my w Polsce możemy to lepiej wymyśleć. Nie można tak prosto brać sobie z innych systemów, dlatego że jest jakaś kultura organizacyjna, jest jakaś pewna tradycja, jest system kształcenia kadry medycznej, no i trzeba wziąć to pod uwagę, jak się wprowadza różne rozwiązania. I wydaje mi się, że w naszym kraju podejście neoliberalne jest złym podejściem, dlatego że ono nie przyczynia się do efektów zdrowotnych, które byśmy oczekiwali. To już wiemy. Czyli to nieszczęsny fee for service.
Co to znaczy?
Czyli płatność za usługę. Przychodzi pan do ośrodka i dostaje pan różne usługi i ośrodek sprawozdaje te usługi, dostaje od NFZ-u pieniądze za zrobienie usług. Nie za zrobienie procedur. Mówię o psychiatrii, jesteśmy teraz w psychiatrii. Nie za to, że pan zgodnie ze standardem przeprowadził diagnozę. Nie za to, że pan dokonał oceny stanu po 15 sesjach psychoterapii i albo mu się poprawia, albo nie poprawia i podejmuje się zmianę. Trzeba podjąć zmianę leczenia, bo nie działa coś. Za to NFZ nie płaci. On płaci za to, że pan zrobił usługę pojedynczą.
Czyli coś.
Coś pan zrobił.
Coś.
A czy to ma sens, czy nie, to już nie jest opracowane. To jest właśnie ten dramat w psychiatrii. Załóżmy, gdybym był nieuczciwym świadczeniodawcą i miał taką poradnię, to bym trzaskał te usługi. Na potęgę w ogóle nie sprawdzając, ważne, że jest przychód i z tego mam jakiś zysk. Oczywiście dostanie specjalista pieniądze, psycholog, psychoterapeuta, lekarz, a ja mam jakiś z tego zysk i mogę wyjechać do Tajlandii na 4 miesiące. To jest sytuacja, która w przypadku usług publicznych jest niedopuszczalna. I największe zyski, jakie ja znam, jakie świadczeniodawcy mogą zrobić, to mogą zrobić na fee for service, właśnie na tym podejściu neoliberalnym. Czyli trzaskam te usługi, robię to, miele, PESEL-e i pacjentów, no i po prostu zarabiam. Więc to podejście neoliberalne, ono oczywiście jest dobre dla tych, którzy chcą robić zyski, nie jest dobre dla pacjenta, bo ono w założeniach może by było dobre, tylko nie uwzględniliśmy naszej kultury organizacyjnej i naszej przedsiębiorczości jako Polaków. Więc ta gra, ten taniec Eleny trwa między NFZ-em a świadczeniodawcami. W przypadku Centrum Zdrowia Psychicznego wprowadzono pierwszy raz taki zapis, że ograniczono ten zysk. Dostajesz budżet powierzony, ale ten NFZ tak skomplikował tą sytuację. Tam sytuacja powinna być prosta. Dostajesz budżet powierzony, ale możesz mieć w usługach publicznych stosowany racjonalny zysk. To jest do 6% max. Samorządy tworzyły własne spółki, no i żeby nie generować tam zysku, no bo dlaczego? No ale jakiś podmiot gospodarczy musi mieć zysk, to jest oczywiste. To nie jest fundacja NGOs, tylko spółka jakaś, która funkcjonuje i żeby się rozwijać, musi mieć zysk. To określono ten zysk na poziomie 6%. Max 6% to jest racjonalny zysk. W centrach zdrowia psychicznego miało być zapisane 3%, ale tak ten przepis został zapisany, że to jest zysk od zysku, w ogóle niezgodnie z ustawą rachunkowości. No po prostu jest skomplikowane tak, że to wyliczyć, to jest naprawdę problem. Myślę, że to wynika z tego przeświadczenia, z tego tańca Eleny, jak ja to określam.
A co to znaczy taniec Eleny? Bo już drugi raz pan...
Taniec Eleny to jest z filmu Bandyta, nie wiem, czy pan oglądał. Na początku jest taki bardzo powolny, ta muzyka leci, tak, później tak, się tak. Bardzo rozwija, no i trochę tak jest w tej relacji między Narodowym Funduszem Zdrowia a świadczeniodawcą, że to jest taki taniec Eleny. Najpierw jest tak powoli, później się reguluje, doregulowuje, że po prostu ledwo przeżyjemy. Tempo jest takie, rozliczeń i biurokracji, no nie sposób się w tym połapać. Więc...
No i a propos tytułu filmu, to czasami bandyci mają używanie. Nie dosłownie, ale tacy, którzy sobie chcieliby zarobić i pojechać do Tajlandii i tyle. No dobrze,
no
ale
tak.
No a co z tymi psychiatrami wobec tego? To jakoś nam umknęło. Jak to powinno być zrobione, zgodnie z naszą kulturą organizacji DNA, żeby to jakoś było pacjentocentryczne, mówiąc krótko. Rozumiem, że oni chcą dobrze i są naprawdę często znakomitymi lekarzami, to nie o tym mówimy,
tylko chodzi
o miejsce w systemie i o pacjentocentryczność.
Żeby system był tak skonstruowany, żeby lekarz, który jest pacjentocentryczny, było mu miło i przyjemnie pracować w tym systemie.
O, pięknie.
Teraz jest tak, że lekarze często mówią, że absolutnie nie na NFZ. Jest to stygmatyzacja NFZ-u, bo to nie do końca tak jest. Natomiast no, to wynika z ich doświadczeń. To nie jest skala, że tak powiem, 1, 2, 3, to jest skala 50%.
Ale czego?
Którzy nie chcą pracować na NFZ.
No tak, no ale jest NFZ, ten system jest taki. Ludzie niekoniecznie zarabiają tyle, żeby płacić po 1000 zł.
No to jesteśmy w sytuacji takiej, w której dopuściliśmy do czegoś takiego, gdzie kształcimy lekarza przez 10 lat.
No właśnie.
A on po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego otwiera prywatny gabinet i przyjmuje prywatnie. Czyli wszyscy jako społeczeństwo zrzuciliśmy się na jego kształcenie.
No żeby bogaci mogli mieć dostęp do jego usług.
No trochę tak to wygląda. Bo gdyby było tak, że odpłatne studia lekarskie. Ja muszę tam, załóżmy, 100 tysięcy za rok zapłacić za te studia, czyli studia są odpłatne i wtedy ja sobie decyduję, czy pracuję w systemie publicznym, czy nie. Natomiast w sytuacji, w której my się zrzucamy na kształcenie lekarzy, czyli każdy z nas dokłada się do tego, żeby lekarzy mieć w systemie publicznym, no to jest to sytuacja, trzeba wprost powiedzieć, niesprawiedliwości społecznej. Bo dlaczego ja mam się dorzucać do kształcenia kogoś, komu później muszę przyjść i zapłacić?
To chyba powinno być tak, że albo to, albo to.
Tak, to Niemcy rozwiązały. Tak.
A, Niemcy tak rozwiązały.
Tak, że musisz się zdecydować, gdzie pracujesz. No albo jak się decydujesz na funkcjonowanie tylko w systemie komercyjnym, to zwróć pieniądze za kształcenie. No ale sytuacja jest taka, że to właściwie trudno ją zmienić. Zmiana, na przykład powiedzenie, że no drogi lekarzu, no musisz w systemie publicznym albo musisz w systemie komercyjnym, po pierwsze samobójstwo polityczne, pewnie ograniczenie praw konstytucyjnych. No bo ja jako lekarz mam prawo wybrać sobie, gdzie chcę pracować, kto mi będzie mówił. Ale z drugiej strony jest tak, że no jest jakiś dług społeczny, byśmy powiedzieli. Przedszkole, szkoła, licea, które finansujemy z usług publicznych, studia finansujemy z usług publicznych, specjalizacje finansujemy z usług publicznych, więc ten dług społeczny no, trzeba oddać kiedyś. Jest to pewna reguła sprawiedliwego ułożenia sobie relacji społecznych.
Pan mówi heretyckie rzeczy.
Ja nie wiem, czy heretyckie. One są normalne. Albo uwolnijmy wszystko. Studia są odpłatne, system angielski, weź sobie kredyt, państwo może dawać preferencyjne kredyty. Albo dla wybitnych generują taki kapitał intelektualny w naszym kraju, że warto w nich inwestować. Ja bym każde pieniądze zainwestował w wybitne osoby, bo to jest coś, co generuje nam innowacje i pozwala nam lepiej żyć przez to, że ktoś coś wymyślił. Przecież internet, ktoś wymyślił ten HTML i tak dalej, i tak dalej, a ktoś zaczął na to pieniądze zarabiać. I okej, no może niech tak będzie, tylko myślę, że jest jakiś taki zakres dóbr i usług, które nie powinny podlegać komercjalizacji, aż tak silnej komercjalizacji.
Właśnie
tak?
Też to
jakoś państwo powinno to regulować.
Ja się z panem zgadzam w tym heretyckim myśleniu.
Ale ja myślę, że tego myślenia nie ma, że my zaciągamy dług społeczny, mając za darmo szkołę, za darmo służbę zdrowia, za darmo porody, to wszystko jest za darmo. Już się rodząc zaciągamy pewien dług społeczny, który wydaje mi się trzeba spłacić. Jak pan zobaczy, jaka jest definicja zdrowia psychicznego WHO. To ona oprócz tych dwóch elementów, o których mówiłem.
Proszę przypomnieć.
Czyli relacje i samostanowienie. Zdrowie psychiczne, czy dojrzałość do zdrowia psychicznego polega właśnie na tym, że mam relacje bliskie, satysfakcjonujące, te romantyczne, rodzina, krąg znajomych, przyjaciół. Mam wpływ na swoje życie, potrafię je kształtować. I to jest trochę, byśmy powiedzieli, taka egoistyczna definicja. I WHO dodało element, kwestia też relacji. W zdrowiu psychicznym jest zawarty wpływ na społeczność lokalną, dobry, że w tym miejscu, jakbyśmy powiedzieli, w tym ojkosie po grecku, w którym mieszkam, zmienia ten kawałek rzeczywistości. Na tyle, na ile mogę.
To jest w definicji zdrowia, tak?
Tak, WHO.
Psychicznego.
Tak, że nie to, że ja tylko się samopoczucie i dobrostan mam dobre.
Dobrze się czuję, tylko coś wkładam.
Ale że mam wkład do społeczności lokalnej. Mhm. To jak się patrzy z perspektywy tego długu społecznego, który zaciągamy, czyli mamy za darmo wszystko od urodzenia, za darmo, proszę mi dobrze zrozumieć, to są te rzeczy, na które wszyscy się składamy. Tak, wszyscy tak, się składamy, tak. Więc zaciągam ten dług społeczny. Pokolenie, które dorasta, zaciąga dług społeczny, więc trzeba je spłacić. I tu w przypadku tych kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży jest jeszcze jeden koszt. Że one nie są w stanie tego długu społecznego spłacić. Proszę mnie rozumieć w tym dobrym znaczeniu. Ja coś wziąłem od społeczeństwa, coś dostałem, a później nie jestem w stanie. Po prostu nie jestem w stanie.
I trzeba pomóc, umożliwić spłatę, tak? To jest to myślenie. To bardzo ciekawe.
No, oczywiście, że tak, dlatego, że kryzys psychiczny, każda choroba psychiczna powoduje to, że ja wypadam z ról społecznych. Mhm.
Ale to też jest tak, że jak ktoś coś daje, to też się lepiej czuje. Bardzo upraszczam teraz, więc to ma sens. To nie tylko jest tak, że to jest jakieś obciążenie, ten dług społeczny, tylko to jest praca z własnym dobrostanem.
No tak, no, według definicji tak WHO zdrowie psychiczne polega na tym, że ja mam wkład w społeczność lokalną.
Mhm. No i też się lepiej czuję, nawet gdyby z takiej perspektywy na to spojrzeć.
Czyli proszę zobaczyć, wszystkie wolontariaty, to wszystko, co się dzieje, jest to element zdrowia. Tak samo no to, że mam zdrowe kolana, nogi i tak dalej, to chodzę, przenoszę różne rzeczy, coś się dzieje w tej rzeczywistości, w której jestem. Albo właśnie mam wózek, albo protezę i tak dalej. Też dalej tą funkcję utrzymuję. Tak samo jest w zdrowiu psychicznym. No, mogę mieć wkład do społeczności lokalnej, rozwijać ją na jakimś tam etapie. Mam pomoc. Może być to czasami tak, że dostaję, nie wiem, w przypadku dzieci Medikinet, żeby funkcjonować dobrze, w przypadku ADHD. Taka proteza farmakologiczna, żebym się uczył, skupił i w ogóle skończył szkołę, dobrze funkcjonował. Upraszczam trochę, bo jesteśmy na poziomie uproszczeń, natomiast one pokazują sens tego. Coś, co jest pod spodem. pytanie właśnie do lekarzy, w których inwestujemy, bo ja bym ich z chęcią zaprosił do systemu publicznego. Tylko ja wiem, że jak ich zaproszę do systemu publicznego, to oni się umęczą. I ja to rozumiem. Naprawdę. No i z drugiej strony mam prawo pracować, gdzie chcę. Z trzeciej strony jest ten dług społeczny, który zaciągamy przez to, że ktoś się zrzucił na moje kształcenie.
Podobno 5 milionów ludzi w Polsce bierze leki antydepresyjne.
Trzeba było spojrzeć na recepty. Trzeba liczyć, że 1/4 osób pracujących jest w jakimś leczeniu farmakoterapeutycznym. Naprawdę? No tak wychodzi za mną.
Trzeba wspierać środowisko i rodziców.
Tak.
I o tym mało mówiliśmy. To może byśmy jeszcze kiedyś się spotkali, jakby pan chciał, i porozmawiamy. Jak to zrobić?
Mówiliśmy z perspektywy meta, czyli systemu organizacji, systemu usług i kontekstu, bo naprawdę ten kontekst jest ważny. To znaczy organizacja ochrony zdrowia i zmiana musi uwzględniać kontekst czy kulturę organizacyjną, ale też myślę, że jako decydenci, czy jako ci, którzy wybierają decydentów, musimy mieć świadomość tego, że coś się dzieje nie bez przyczyny. Chociażby z perspektywy tego długu społecznego, no to jest coś, na co się wszyscy składamy. Kształcimy ludzi, żeby tworzyli nam społeczeństwo bardziej przyjazne, czyli żeby mieli pozytywny wkład w społeczność lokalną. I myślę, że jesteśmy w stanie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia tak zorganizować ten system psychiatrii, żeby naprawdę lekarzom się przyjemnie tu pracowało. Tylko niestety jest ta stygma Narodowego Funduszu Zdrowia. No, on jest stygmatyzowany w środowisku lekarskim jako właśnie coś prześnego, nieludzkiego, niepacjentocentrycznego, że trzeba się tylko skupiać na tym, żeby dobrze sprawozdać usługę, którą wyrabia kontrakt.
No ja rozumiem, ale nie wszyscy ludzie, jeszcze powtórzę, mają tyle pieniędzy, żeby było stać tych ludzi na opłacanie wizyt u psychiatry.
No po to płacimy składki.
Tysiąca czy za tysiąc. Tak.
No po to płacimy składki na NFZ.
No właśnie. Zawieźmy w przestrzeni niedokończonej tę rozmowę. Ale mnie by zależało na tym, żeby pan jeszcze kiedyś, nie wiem, czy to się uda, bo to tak wymuszam trochę, opowiedział o tym wsparciu środowiskowym i rodzinnym.
Bo ja to tworzyłem z właśnie specjalistką, bo ja nie pracuję praktycznie, a tam jak pan widzi teoretycznie. I umiem jakby tak zarządzić, żeby to, co mamy w teorii, żeby weszło w praktykę. To zrobiłem właśnie z osobą, która ma tą wiedzę kliniczną.
A kto to jest ta specjalistka?
Kamila Lenkiewicz, ona jest współautorem tego modelu.
I co, i pan jakoś skontaktuje z panią?
Oczywiście,
i ona powie o tym wsparciu. Tak.
Tak. Ona już wtedy powie konkretnie o problemach, jak wspierać, na co zwrócić uwagę. Bo ja się od niej uczyłem tych rzeczy. Wie pan,
bardzo podziwiam skromność.
Ale nie, naprawdę, ja się jakby w ogóle tej takiej praktycznej psychologii się od niej uczyłem, bo ja byłem teoretykiem.
No dobrze, no to poproszę o numer telefonu i jakiś kontakt. Ale na początku trochę tak myślałem, no idziemy w takie biurokrację, ale to, co pan powiedział, mi się otwiera oczy jednak. Ten dług społeczny jest czymś, to jest właśnie...
Zaciągamy ten dług społeczny, no.
To jest otwierające oczy chyba, ja nie wiem, czy się państwo zgodzą. Mówię teraz do słuchaczy i do słuchaczek naszej rozmowy.
Okay.
No dobrze, dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Rowiński. Bardzo dziękuję również państwu. Dziękuję za wspólną podróż. Zapraszam już za tydzień. Bardzo dziękuję patronom i patronkom. Wszystkim, a szczególnie i najszczególniej Zofii Dzik i Monice Wejman. A gdyby ktoś chciał wspierać K3, no to zapraszam na Patronite. No jeszcze została piosenka na koniec. Wybrałem. Tutaj sugestie były takie, że taniec Eleny, ale może coś innego jednak. Więc chciałbym pożegnać państwa życzeniami zdrowia, żebyśmy umieli o nie zadbać i żeby byli tacy mądrzy ludzie jak nasz gość, którzy nam w tym pomogą. No a propos tej piosenki, to pomyślałem o człowieku, który, słyszałem taką opinię o nim, że ma najbardziej terapeutyczny głos w show biznesie. A kto wie, może prawda. To James Taylor. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.
It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. No, no, it's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me. So tight and revealed and died the nearness of you.
Just the nearness of you.